Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 4 marca 2024 roku. To wydanie 159, jak zwykle opublikowane na kanale Sprawy Wschodu. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie, którego nam udzielacie. W ubiegłym tygodniu odnotowaliśmy wpłaty do naszej wirtualnej skarbonki Buy Coffee 2 od Państwa Danuty, Jakuba, Karoliny, Piotra i Łukasza. Wielkie, wielkie dzięki. Link do naszej skarbonki jest oczywiście w opisie do tego odcinka i każdego innego, który Państwo łatwo znajdą w zasobach internetu. Być może wiedzą Państwo, że można zostawić przy wpłacie notatkę dla nas. One są zawsze dla nas bardzo radosne, napędzają dobrą energią i cieszymy się, że tak właśnie zrobiła pani Karolina, której dziękujemy za sympatyczny zapis zostawiony przy wpłacie. Prosimy nas słuchać dalej, pracujemy dla Państwa z największą przyjemnością. Dziś rozmawiamy zaś o ujednoliceniu stref czasowych w Kazachstanie oraz o bezpieczeństwie lokalnym z perspektywy wicemera stolicy Estonii, pana Władimira Swieta. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek, a za chwilę dołączy do mnie Magdalena Paciorek. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, podcast Czytamy po rosyjsku, dzisiaj z udziałem Magdy Paciorek. Cześć Magda.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Drodzy Państwo, zanim oddam Magdzie głos, bo dzisiaj Magda, dawno niesłyszana na żywo, przynajmniej w naszym nagraniu, będzie rozpoczynała naszą sekwencję omawiania tego, co w rosyjskojęzycznej prasie odnaleźliśmy, to chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do takiego projektu, który zaczyna się rozwijać, nabiera coraz większej dynamiki, a jest on prowadzony przez mojego znajomego z Ukrainy, pana doktora, drogiego Siergija Tiupę. Drodzy Państwo, Siergiej uruchomił taki wideopodcast, który zatytułowany jest Storytelling Ukraine. Mogą tam Państwo posłuchać rozmów z osobami ze świata anglojęzycznego, ze świata zachodniego przede wszystkim, którzy mimo trwającej tam właśnie u naszych wschodnich sąsiadów wojny, pozostali tam i pracują w Ukrainie. I myślę, że warto wesprzeć ten kanał swoją obecnością, swoim lajkiem, jakimś streamem. Spróbujcie pooglądać, co tam się dzieje. Bardzo ciekawe rozmowy, ciekawe postaci też Siergiej wynajduje. A w ogóle mam zaszczyt właściwie, bo to bardzo dla mnie miła rzecz. Myśmy troszeczkę tutaj współpracowali w Krakowie, a może raczej przecinały się nasze drogi współpracy dydaktycznej w katedrze, która zajmuje się do teraz przekładem z różnych języków. W każdym razie Siergiej tutaj właśnie z nami współpracował jako tłumacz, jako ekspert do przekładu medycznego, ale także doskonale znający analityk i badacz język polski, także z niego korzysta teraz, co jest bardzo ważne. I jeśli Państwo czasami zerkają na fotografie ważnych polityków ukraińskich, które przeplatają się czasami także przez nasze media, ponieważ tych spotkań było dużo i jeszcze będzie dużo z całą pewnością na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o politykę polsko-ukraińską, to tam mogą Państwo czasami zobaczyć sympatycznego tłumacza jasnowłosego i to jest właśnie Siergiej. Ostatnio w Pradze spotkanie marszałków Szymona Hołowni i Rusłana Stefanczuka. Myślę, że tym bardziej warto posłuchać, zobaczyć, jak Siergiej Tiupa chce pokazać Ukrainę światu zachodniemu, bo te rozmowy są toczone w języku angielskim. Siergiej Tiupa, a link do tego kanału oczywiście zostawiam w opisie do tego odcinka, w którym dzisiaj spotykamy się z Magdą Paciorek. Madzia, daję Ci głos.
Dziękuję. Zacznę od ciekawostki z Kazachstanu. Wakruk Swieta, czyli takie popularno-naukowe rosyjskie czasopismo, podaje, że z powodu zmiany strefy czasowej w Kazachstanie doszło do awarii państwowego portalu internetowego i niektórzy mieszkańcy postarzeli się o jeden dzień, na ich elektronicznych dokumentach pojawiły się inne daty. A jak do tego doszło? Mianowicie władze Kazachstanu zdecydowały się ujednolicić strefy czasowe w kraju. Dotychczas obowiązywały dwie strefy czasowe. Zachodnie części państwa były w strefie plus 5 godzin, wschodnie części, w tym Astana i Almaty, w strefie plus 6 godzin. Ujednolicono do wymiaru 5 godzin, czyli 15 regionów w nocy z 29 lutego na 1 marca musiało przestawić zegary na wcześniejszą godzinę, czyli dosłownie z ich życia zniknęła ta godzinka. Dla nas to nic nowego, że zmieniany jest czas, ale w krajach azjatyckich to nie obowiązuje. Dlatego też na różnych kazachskich portalach internetowych znajdziemy nagłówki, co trzeba zdążyć zrobić przed zmianą czasu, jak sobie poradzić ze zmianą czasu i autentycznie te artykuły podpowiadają, jak nie zaspać do pracy, jak się przyzwyczaić do nowych warunków, jak przestawić urządzenia elektroniczne i tym podobne. I a propos tego, w których krajach przestawia się czas, to wyraźnie widać podział. Europa, Stany Zjednoczone, Kanada i pojedyncze państewka, jak na przykład Grenlandia, Egipt czy Chile, to te kraje przestawiające czas. A reszta świata albo zrezygnowała ze zmiany czasu, albo jej nigdy nie uskuteczniała. I jeżeli chodzi o sam Kazachstan, to uzasadnieniem zmiany czasu, jak podają rządowi eksperci, jest fakt, że zachodnia część kraju była w strefie czasowej, która nie odpowiada naturalnemu geograficznemu położeniu. A podział na strefy był wprowadzany paradoksalnie m.in. dla oszczędności energii. Kazachstan ma powierzchnię ponad 2,5 miliona kilometrów kwadratowych, co daje względem wielkości 9 miejsce i przy tej dużej powierzchni różnica między wschodem słońca w najbardziej wysuniętym na zachód i na wschód punktach wynosi aż 2 godziny 45 minut. Zatem wprowadzony ujednolicony czas jest, można powiedzieć, takim złotym środkiem, w którym astrologiczne południe jest zbliżone do obowiązującego czasu ustanowionego.
To jest super sprawa, że sięgnęliśmy do Kazachstanu, który troszeczkę umknął z naszego pola widzenia, przynajmniej z mojego pola widzenia, więc dzięki za ten temat. Z kilku powodów powiem Ci, że za to dziękuję, bo po pierwsze sięgnęłaś do czasopisma, które zatytułowane jest Wokrug Świata. To jest dosyć stary tytuł, z XIX-wieczną tradycją. Mało tego, jest prowadzony przez rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, które, jak wielu twierdzi, jest jedną z takich agent, może mniej formalnych, które planuje albo opowiada we właściwy sposób kwestie związane z rosyjskim bezkresem. To znaczy buduje ten ideologiczno-geograficzny, taki dodatkowo ideologiczno-geograficzne tło do ekspansjonizmu rosyjskiego i robi to skutecznie od XIX wieku, co jest bardzo interesującym oczywiście też dodatkowym elementem. Polecamy Państwu serdecznie Wokrug Świata. To jest to miejsce, w którym można bardzo różnych, dużo ciekawych rzeczy zobaczyć. Oczywiście jakby ktoś chciał badać to bardziej z punktu widzenia właśnie ideowego, no to trzeba się bardziej skupić, wgryźć, przeczytać dużo więcej, ale takie ważne informacje, które jak ta z Kazachstanu są także omawiane w tej prasie specjalistycznej, tak moglibyśmy powiedzieć, one zawsze są też, to trzeba powiedzieć wprost, bardzo dobrze opracowane, to znaczy przez profesjonalistów, którzy wiedzą, o czym piszą, co wcale nie jest w internecie i w ogóle w dzisiejszej przestrzeni informacyjnej jakąś gwarancją, że to, co czytamy, będzie przygotowane przez osoby, które po prostu się na czymś znają. Ale co do samego Kazachstanu, który, jak już powiedziałem, faktycznie lekko umknął nam z radarów pewnie ostatnimi czasy, to jest bardzo interesująca kwestia, bo ta zmiana, ona dosyć ciężko wchodziła w Kazachstanie, jeśli chodzi o odbiór społeczny. Pojawiały się pytania w ogóle, czy aby na pewno to ma sens. I co jest faktyczną przyczyną przeniesienia Kazachstanu do jednej strefy czasowej, akurat w tym momencie jego historii politycznej, jego historii społecznej. Jakoś bardzo czytelnych informacji ze strony polityków kazachstańskich łatwo odnaleźć nie było tego, a nawet jak się przeglądało różnego rodzaju media i artykuły, czy to właśnie kazachstańskie, ale w mniejszym stopniu jednak kazachstańskie, bo tam jednak, drodzy Państwo, jeśli przyjrzymy się profilowi mediów, no to mamy dosyć jednoznaczną też politykę, która no, nie prowadzi, mówiąc bardzo delikatnie, do jakiejś różnorodności i takich głosów, można by rzec wprost i otwarcie, antyprezydenckich czy antyrządowych. Zatem jak się rozglądamy troszeczkę po obrzeżach, czy też właśnie po zachodnich mediach rosyjskojęzycznych, które opowiadają nam o tym, jak Kazachstan wygląda, to tutaj troszkę tej dyskusji wypłynęło. No i faktem jest, że ona też ma taki dosyć, powiedziałbym, specyficzny charakter, bo tych tłumaczeń, dlaczego akurat teraz i czy warto zmieniać te strefy czasowe, w zasadzie ujednolicić tą kwestię, no jest kilka. Jeden z takich tutaj dyskusyjnych pewnie dla wielu specjalistów wątków to jest na przykład to, że lekarstwa mogą lepiej się wchłaniać, kiedy wszyscy w Kazachstanie będą w jednym pasie czasowym. Była mowa oczywiście o naturalnych kwestiach, mniej właśnie o gospodarczych, co Magda zwróciłaś uwagę, prawda? Nie ma tutaj takiej presji na to, że tutaj jakaś oszczędność jakaś szczególna będzie. A jeszcze jeden element tutaj jest, że lepiej będzie pracował organizm już nawet bez wspomagaczy różnego rodzaju, bo ten czas naturalny, który jakoby tutaj tak bardzo jest naruszony przez dwie strefy czasowe, będzie się lepiej w organizmie każdego kazachstańskiego obywatela rozkładał. Te dyskusje też trwają tutaj w Unii Europejskiej, jak Państwo doskonale wiedzą, bo też poszukujemy rozwiązania, które spowoduje, że być może przeskakiwanie z wiosennego czy też z letniego na zimowy czas nie będzie już konieczne. I docieram teraz już do kropki, no bo to jest jednak wciąż kwestia polityczna bardziej niż jakakolwiek inna. I podobnie, jak twierdzą specjaliści, wygląda w kwestii Kazachstanu, że ta zmiana akurat miała sprzyjać pewnego rodzaju wizji państwa, które się ujednolica, które się zespala, które wytrąca części przynajmniej społeczeństwa argument czasu astańskiego, czasu, który jest czasem niewspólnym, bo często nawet takie, można było powiedzieć, frazy były używane przez niektórych krytyków właśnie politycznych, jeśli chodzi o część tego wielkiego jednak kraju, że a tam żyjecie sobie w swoim czasie, zupełnie inne macie problemy, inne troski, a tutaj prezydent i uczeni, bo oczywiście to uczeni przede wszystkim zaproponowali tą zmianę, bo wiadomo, że to nie może być przynajmniej z punktu widzenia takiego, na pierwszy rzut oka kwestia polityczna, więc prezydent powiedział stop, w takim razie czyścimy ten temat, ujednolicamy strefę czasową, nie będziemy tych dyskusji dalej tolerować. Krok do przodu, może to będzie cieszyło się jakiegoś rodzaju pozytywną interpretacją, ale tutaj druga strona medalu jest taka, bo przychodzą krytycy i mówią, jeśli rzeczywiście tak miałoby być, to być może jest to faktycznie zabieg centralistycznego planowania i państwa, które chce jeszcze ściślej związać te wszystkie rozproszone często regiony ze sobą, ale w takim razie przeczy swojemu, wszystkim zapowiedziom, które padały, kiedy Kasym Żomart Tokajew obejmował urząd prezydencki, że będzie starał się tworzyć państwo, które słucha obywateli. No więc jeśli popatrzymy na to, jak słucha, to tutaj mamy dużą rozbieżność między tym, co proponuje współczesny Kazachstan swoim obywatelom, a tymi kwestiami, które ich najbardziej intrygują i są im potrzebne. Otóż okazuje się, że znacząca, przeważająca część obywateli jest przeciwna tej zmianie czasu. Oni jakkolwiek by im nie tłumaczyć, że będzie im się lepiej trawiło w tych uwspólnotowionych dwóch strefach, to mimo wszystko nie tolerują tego. Sama tutaj zwróciłaś, Magda, uwagę, że podpowiedzi pewne już płyną nawet od prasy, jak to należy zinterpretować, jak należy wejść w ten nowy układ czasowy. No ale to właśnie jest opowieść o tym, jak bardzo faktycznie przeciwko pewnego rodzaju wizji społecznej wystąpiono tutaj i te dyskusje nawet przestały być później moderowane. Była taka duża dyskusja w grudniu w tej sprawie i państwowi moderatorzy nawet wyłączyli tam możliwość komentowania tego, co się faktycznie mogło tam pojawić. Bardzo negatywne opinie na temat tego, że narzucane są jakieś dziwne pomysły. No a faktem jest, że Kazachstan jest naprawdę wielkim państwem i na pewno jeśli popatrzymy na niego z punktu widzenia geografii, tak jak w tym tekście, który zaproponowałaś, no to mamy do czynienia z niezwykle interesującą zmianą. Wiele tych zmian w Kazachstanie rzeczywiście, a to alfabet, a to czas. Zobaczymy, do czego one doprowadzą i czy one faktycznie są jakoś umocowane solidnie, jeśli chodzi o właśnie społeczne zapotrzebowanie. Drodzy Państwo, zostańmy na wschodzie, Magda, jeśli pozwolisz, dobra?
Oczywiście, ja sobie pozwolę jeszcze dodać jedną ciekawostkę a propos tego Wakrugsvieta i tego, jaką orientację ma to czasopismo. Ja przyznam szczerze, że uczyłam się rosyjskiego na tym czasopiśmie, bo ono było przeciekawe, tak. Ma bardzo, bardzo fajne artykuły i popularno-naukowe i słownictwo jest naprawdę wysokich lotów, ale jako ciekawostkę dodam, że czasopismo w wersji papierowej ukazywało się też w wersji ukraińskiej.
No proszę, no właśnie.
Jak pamiętam, ciekawe. Byłam właśnie najczęściej, kupowałam to czasopismo, jak podróżowałam po Ukrainie, było w wersji rosyjskiej, było w wersji ukraińskiej, a teraz zniknęła ta wersja. Jedynie co można kupić, archiwalne wersje i tyle.
To ciekawostka rzeczywiście warta podkreślenia i absolutna zgoda. To jest wysokiej jakości dziennikarstwo specjalistyczne z doskonałą możliwością uczenia się języka, co jest ci na pewno bliskie. Więc bardzo polecamy Państwu Wakrugsvieta, bo wciąż można czytać naprawdę dużo ciekawych, specjalistycznych na temat geografii tekstów tutaj. A to, że w Rosji w zasadzie wszystko, co oficjalnie jest realizowane, musi mieć jakiś związek z tym, jak państwo w danym momencie sobie z tym wszystkim radzi i co proponuje światu i sobie, to jest oczywiste, więc to jedyny taki dodatkowy komentarz w tej sprawie. Czyli co, zostajemy na wschodzie, dzięki za Wakrugsvieta. Pozostańmy, w zasadzie to, co teraz Państwu chciałbym zaproponować i Tobie, Madzia, to w sumie jest też trochę taka ciekawostka społeczno-geograficzna w pewnym zakresie i też relatywnie niedaleko kwestią związanym z Kazachstanem, przynajmniej jeśli chodzi o położenie. Otóż sięgnąłem do lubianego przeze mnie, szanowanego też przez wielu takiego periodyku internetowego, który zatytułowany jest Ludzi Bajkała, jak sama nazwa wskazuje i już wielokrotnie myśmy tutaj o tym w podcaście, o tym czasopiśmie u nas mówili, więc nie chcę rozwijać tego wątku, ale bardzo gorąco zawsze zachęcam Państwa do sięgania, jeśli tylko możecie, także do Ludzi Bajkała. Tym razem moją uwagę zwrócił tekst, którego trochę mi brakowało też przez pewien czas, być może tak jakby wychodził naprzeciwko moim zapotrzebowaniom. Otóż, drodzy Państwo, chodzi bowiem tutaj o szamanizm. Szamanizm, który w regionie, którym interesują się Ludzi Bajkała, jest dosyć popularny. No a mamy teraz, jak Państwo doskonale obserwują, co prawda w natłoku różnych informacji wciąż obserwujemy innych informacji, wciąż obserwujemy jakąś formę podsumowania drugiego roku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i także z tego punktu widzenia, czyli szamanizmu, wydaje się to być bardzo ciekawym elementem do rozpatrzenia. Być może Państwo pamiętają także takiego szamana, który no w pewnym sensie zbudował ponownie zainteresowanie szamanizmem jako takim w samej Rosji również. To jest szaman Gabyszew, który ruszył swego czasu na Moskwę i mówił, przynajmniej tak deklarował, że jego marsz w kierunku Moskwy ze wschodu Rosji ma na celu odsunięcie Putina od władzy. To się oczywiście jemu nie udało, to znaczy marsz został zatrzymany, Putin ma być niebawem wybrany ponownie na prezydenta Federacji Rosyjskiej, a szaman Gabyszew jest osadzony w szpitalu psychiatrycznym. Za to szamanizm jako taki ma się całkiem dobrze i parę słów o tym chciałbym tutaj powiedzieć, a tekst pani Kariny Proninej z Ludzi Bajkała jest naprawdę duży, obszerny, interesujący, wielowątkowy. Ja siłą rzeczy skupię się na kilku rzeczach, które wydają się być ciekawe, ważne z punktu widzenia poznawczego dla nas, ale także jakiegoś rodzaju perspektywy, którą możemy sobie dołączyć do tego, jak my na Rosję współcześnie patrzymy i czym ona jest sama dla siebie. Więc jeśli chodzi o tych szamanów, którzy funkcjonują właśnie w regionie, który nas interesuje, to mamy tutaj kilka ciekawych postaci. Jedną z nich jest pan Artur Cybikow. To jest taki dosyć ekscentryczny szaman. 20 grudnia w zeszłym roku szaman Zangarska właśnie, Cybikow, drodzy państwo, rozpalił ognisko na ulicy i złożył ofiary duchom. Wrzucił on do ognia ciasteczka, rozlał mleko i wódkę nad tym ogniskiem, a wszystko po to, aby Władimir Putin wygrał nadchodzące wybory prezydenckie. Powiedział też pani redaktor Proninej z Ludzi Bajkała, że potem dzięki jego zabiegom, dzięki jego modlitwie z nieba zstąpił do niego główny bóg Buriatów, bóg Henojon, i powiedział, że wszystko wskazuje na to, że jego życzenie szamańskie, które w imieniu Putina skierował, zostało przyjęte i że zostanie ta jego prośba zrealizowana. Właśnie tam też padło takie pytanie pani dziennikarki, pani redaktor, dlaczego ten rytuał odbył się właśnie 20 grudnia? A Artur Cybikow odpowiedział, że był to dzień FSB, no i jeszcze, że to są okolice urodzin Józefa Wissarionowicza Stalina. Ludzie Bajkała przytaczają ten wątek po to, żeby troszeczkę wprowadzić nas do bardzo niezwykłego w sumie kontekstu umocowania w ogóle szamanizmu we współczesnej Rosji, ale z drugiej strony jego swoistej gry z państwem rosyjskim, ale także gry państwa rosyjskiego na szamanizmie jako takim. Więc kilka tutaj wątków, jeśli państwo pozwolą, dalej porozwijamy. Jak to wygląda w ogóle, jeśli chodzi o Angarsk i okolice? Jeśli chodzi o także wojnę, która trwa. Więc rosyjscy szamani, jak przynajmniej mógłby wskazać Cybikow, ci oficjalni, ci popularni szamani, bezwarunkowo wspierają rosyjskie władze i tak zwaną operację specjalną. Takie wrażenie można odnieść, kiedy czyta się wiadomości z ostatnich 2 lat przynajmniej. Więc już 10 marca 2022 roku najwyższy szaman Rosji, Karol Dobczun, Ol wezwał rosyjskie wojsko do zachowania odwagi i no właściwie to były słowa wsparcia takie dosyć jednoznaczne. Mało tego, jego nagranie wideo zawierało słynne takie wojenne hasztagi, które i dzisiaj państwo spokojnie odnajdą pod różnymi wpisami w sieciach społecznościowych, czyli za Putina i swoich nie brasajem. 2 miesiące później szaman Altaju Artiom Ignatienko powiedział, że Władimir Putin troszczy się o ludzi i że operacja specjalna rozpoczęła się idealnie na czas. Szamani z obwodu irkuckiego z kolei odprawili rytuał dla zmobilizowanych w Jugrze. Szamani z Tuwy z kolei wykonali 1000 amuletów dla frontowików swoich. Szamani z Ułan-Ude wysłali z kolei 3 jurty takie szamańskie do Rostowa nad Donem, w których mieli być przyjmowani wojskowi, właśnie też ci, którzy chcieliby powierzyć swoje życie w zasadzie szamanom, także w pewnym sensie i duchom, Ostatecznie jednak do tych jurt wchodzili jak do atrakcji głównie zwykli mieszkańcy Rostowa, więc to się akurat, ta operacja się nie udała. Więc obecnie w regionach Federacji Rosyjskiej, w których praktykowany jest szamanizm, w Buriacji, Tywie, obwodzie irkuckim i na Ałtaju, niemal co miesiąc odbywają się takie nabożeństwa modlitewne w intencji rosyjskich żołnierzy. To oczywiście jest bardzo interesujące też kombo zjawisk, bo z jednej strony mamy nabożeństwa prawosławne, a z drugiej strony wszystkie inne, które też mogą ludzi zjednoczyć wokół tej tematyki, także zatem działania szamanów. Dmitrij Dronin, antropolog z RGGU, czyli z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, zaznaczył jednak w swoim komentarzu dla pani redaktor z Ludzi Bajkała, że jednak nie należy oceniać na podstawie małej grupy medialnych szamanów, co ogólnie dzieje się w tym środowisku szamańskim i jaki jest faktycznie ich pogląd. Ponieważ większość szamanów nie włącza się w dyskurs polityczny, programowo się nie włącza, nie powinna tego robić, leczą po prostu choroby, pomagają swoim klientom podjąć decyzje trudne życiowe, na przykład na jaki uniwersytet pójść, jaki samochód kupić i najczęściej jednak na temat polityki milczą. A ludzie z Zachodu, także z rosyjskiego Zachodu, to warto podkreślić, czyli właśnie choćby z tych wielkich miast Petersburga, Moskwy, mają takie wyobrażenia, które prowadzą ten szamanizm w kierunku takiej racjonalizacji i werbalizacji. Wyrażenie czegoś, co jest racjonalne. A takim na pewno mogło być również stanowisko polityczne szamana. Ale to nie jest celowe tak naprawdę, żeby tego od szamanów oczekiwać, bo oni nie są zobowiązani w żaden sposób w swoim zajęciu, w swoim umocowaniu społecznym, jakkolwiek nie są zobowiązani do kształtowania agendy publicznej. Po prostu zajmują się zupełnie inną rzeczywistością. Szamanizm jednak, to mówią inni eksperci, podlega pewnym modyfikacjom, odchodzi czasem od swoich tradycyjnych form, pojawiają się nowe rytuały, niektórzy nawet doktoryzują się z wiedzy o szamanizmie, w sensie formalnym, aby głębiej w te praktyki wchodzić. Są tacy szamani już, którzy właśnie edukują się w tym zakresie takim kulturowym, ale i tak podejmują te swoje praktyki. Od końca lat 90. XX wieku rosyjscy szamani zaczęli się jednoczyć, tworzyć organizacje religijne czy parareligijne, byśmy powiedzieli pewnie. Na przykład w Tywie pojawiło się Biuro Najwyższego Szamana, w Buriacji Stowarzyszenie Tengeri, które otworzyło też pierwszą szamańską świątynię w Rosji. Pomimo faktu, uwaga, że szamani nigdy nie potrzebowali żadnych kościołów w sensie budynków. Znaczy, szamanizm zaczął się też w tej reformie swojej specyficznej w jakimś sensie instytucjonalizować i odchodzić od swojej takiej pierwotnej praktyki, bo szamanowi oprócz jego połączenia z duchami no niewiele było potrzebne, bo po prostu odprawiali swoje rytuały na łonie natury w zwykłych domach lub specjalnie stworzonych do tego, a później demontowanych takich konstrukcjach jak czumy, szałasy, a nie jakieś budynki trwałe. Na przykład pani Maria Wołkowa, która też tutaj jako antropolożka kultury została zapytana o swoje poglądy w tej sprawie, wskazuje, że można we współczesnej Rosji szamanów podzielić na trzy szerokie kategorie. Są to kapłani, starszyzna i prorocy. Kapłani starają się udowodnić państwu, że szamanizm jest religią, co nie jest prawdą formalnie, że oni poszukują jakiegoś rodzaju innego interesu niż ten, który w szamanizmie faktycznie miałby się realizować. Dlatego oni kontaktują się akurat z władzami, odprawiają takie nabożeństwa, można by rzec, budują świątynie. Starszyzna z kolei opowiada się za zachowaniem tradycji i nie chce kontaktować się z państwem. To taki, można by powiedzieć, najbardziej konserwatywny i najczystszy w swojej postaci szamanizm. Nie chcą też przyłączać się do żadnych organizacji. Dla nich ważne jest zachowanie niezależności. No i są jeszcze prorocy, którzy próbują bezpośrednio wpływać na wydarzenia w Rosji i na świecie także. Jednocześnie mogą wypowiadać się zarówno przeciwko obecnej władzy, tak jak choćby wspomniany przeze mnie wcześniej Gabyszew, jak i też popierać ją, co jest też bardzo interesujące. Czyli tutaj można jeszcze dostrzec podział polityczny w tym środowisku wewnętrznym. No i jeśli popatrzymy jeszcze na tą kwestię religijną, czy właśnie instytucjonalizacji, to eksperci wskazują, że szamani zaczęli się w niektórych przypadkach przynajmniej jednoczyć, ponieważ chcieli, aby szamanizm został uznany za oficjalną religię w Rosji. I na poziomie federalnym oczywiście nadal nie ma takiego statusu. Jest tylko status regionalny, to jest Buriacja, Tywa. I niektóre organizacje szamańskie nieustannie apelują do rosyjskich władz, proszą o oficjalne uznanie. No, myślę, że tutaj chodziłoby o to, żeby też jakieś profity z takiego uznania w społeczności lokalnej na przykład czerpać. Władze ich nie uznają, jak twierdzą w pewnego rodzaju komentarzach, bo ci nie mają tendencji do takiego płaszczenia się przed liderami politycznymi. Na przykład 64-letni Walentin Hagdajew, który jest jednym z najbardziej znanych szamanów z nad jeziora Bajkał, często przeprowadza rytuały na wyspie Olchon znanej, która cieszy się mistyczną sławą, jest uważana za wyspę szamanistyczną właśnie. W rozmowie z panią redaktor z Ludii Bajkała powiedział, że bywali u niego naprawdę możni tego świata. Natalia Wodianowa, znana być może państwu, jej mąż Anatolij Czubajs, ludzie od Dmitrija Bilana przyszli się z nim spotkać, kiedy prosili o udany występ na Eurowizji dla piosenkarza swego czasu. To wszystko gdzieś cały czas buduje pewnego rodzaju mit szamana, osoby, która może kontrolować światy zewnętrzne. Tak to można byłoby powiedzieć. I rzeczywiście większość badaczy, jeśli chodzi o szamanizm, jest skłonna wierzyć, że szamanizm tak naprawdę nie jest religią, ale jest to system mitologiczno-rytualny, pewnego rodzaju światopogląd wiążący także praktyki rytualne, które przenikają wszystkie sfery życia. To jest pogląd pani Christoforowej, też antropolożki kultury. Szamani krytykują się wzajemnie i oczywiście dzielą się na mniej lub bardziej medialnych. I najbardziej ciekawe, co tutaj w ostatnich dniach także się pojawiło, bo ten tekst jest relatywnie nowy i on nałożył się na śmierć i pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Więc tutaj także bardzo ciekawe spostrzeżenia można ze strony szamanów usłyszeć, bo dla wielu z nich to Putin jest uosobieniem ciemnych sił, a dla innych Nawalny z kolei. I logika jest zawsze taka sama, bo interwencja jest podobna. W zasadzie chodzi tylko o to, żeby postaci polityczne umocowane zostały w takiej kwestii właśnie, tak w takiej perspektywie, jak szamani to zwykli robić, czyli właściwie jako mitologiczne postaci. W zasadzie nierzeczywiste, ale uosabiające pewne siły, z którymi warto się zmierzyć, z którymi zwykli ludzie się muszą mierzyć. Logika jest właśnie taka sama. To nie ma znaczenia, czy to jest Putin, czy Nawalny. Też pojawiły się tutaj w tym tekście takie spostrzeżenia odnośnie nazwiska Nawalnego i jednak wyraźnie widać, że przynajmniej z punktu widzenia autorki tego tekstu szamanizm może ulegać pewnego rodzaju manipulacjom i też jakiejś polityzacji, tak bym to określił.
To jest bardzo ciekawy wątek i tak się zastanawiałam nad tym, czy byłoby możliwe w Rosji uznanie szamanizmu jako religii i wydaje mi się, że tak jakby z punktu widzenia władz grupa odbiorców szamanizmu i w ogóle ten obszar, którym oni zajmują, jeżeli chodzi o ich działalność, jest tak jakby zawsze takim skrawkiem Rosji, o którym dużo się nie myśli. I myślę, że tutaj w tej kwestii nikt nie będzie, władza nie będzie maczała za bardzo w tym swoich rąk. Poza tym też jest w społeczeństwie taki troszeczkę, przynajmniej w tej europejskiej części jest takie bardzo stereotypowe patrzenie na ten szamanizm i na ludzi korzystających z takich usług i ludzi żyjących w ogóle w tym okręgu. Mhm. Tak mi się wydaje.
Tak, wiesz co, wydaje mi się też zupełnie, jak sam zacząłem czytać, przeglądać ten tekst i przeżywać go w pewnym sensie, prawda? Bo każdy tekst, który czytamy, wchodzi nam jakoś do głowy i jakąś refleksję buduje w nas, to miałem takie poczucie, że to jest naprawdę na tyle odległe, jeśli chodzi o zrozumienie tych praktyk szamanistycznych od tego, co mnie otacza na co dzień, że nawet rozmowa o tym, jakby, albo raczej w ogóle włączenie takiego sposobu myślenia, o czym zresztą tutaj autorka tekstu mówi, że my tutaj ze strony europejskiej nie do końca musimy rozumieć intencje w ogóle szamanizmu. A nawet jak profesjonalnie ktoś przygotowany nam to opowie, tak jak antropolodzy kultury, prawda, choćby nawet ci, którzy się tym zajmują, to też wciąż nie ma gwarancji, jakby to powiedzieli dosyć, to nie fakt, że będziemy czuli, czym ten szamanizm jest. A problemem jest dzisiaj właśnie nadmiar, natłok tych informacji dotyczących szamanizmu, także w gruncie rzeczy, bo jeśli ktoś się tą częścią społeczeństwa, częścią praktyk także społecznych zajmuje, to widzi, jak bardzo dużo wpływa do sieci też tych różnego rodzaju informacji, zdjęć, nowych postaci, które mianują się samozwańczo też szamanami, bo przecież tu też nie ma żadnego cechu szamanów, mamy pewnego rodzaju perspektywy tradycjonalistyczne, o czym tutaj była mowa, niektóre są bardzo nowatorskie, więc nie wiadomo, czego się trzymać, a pewnie państwu na rękę byłoby pewnie bardziej kontrolowanie tego i oni się bardzo cieszą, że tam szamani mogą jakieś nawet amulety rozdać żołnierzom, bo w zasadzie mają wtedy poczucie, że no, kontrolują sytuację z dwóch perspektyw, zarówno tej obywatelskiej, czy też społecznej, jak i tej, nazwijmy to, autorytetu szamańskiego. I myślę, że dla tych ludzi także, mówię o szamanach, no po prostu jest to jakoś tam wygodne, a poza tym, no nie ukrywajmy, oni też są Rosjanami oczywiście tej etniczności lokalnej, tak, ale oni czują pewnie tą całą presję, która również na nich spoczywa. Oni są bardziej widoczni, oni są bardziej wyświetleni i potrzeba wielkiej odwagi, chociaż ona potrafi też być dobrze pewnie wykorzystana, bo można się ukryć za swoim szamańskim autorytetem być może, jeśli się nie zabiera głosu. Ale już protestowanie, tak jak spróbował tego Gabyszew, w zasadzie delikatne, no bo któż, to rzeczywiście takie było bardzo szamańskie. Ruszył pieszo do Moskwy, trochę tak, jakbyśmy patrzyli na ten świat chrześcijański, jak Jurodziwy, trochę, prawda? Taki szaleniec, który ma swój cel, duchy mu pomagają, ale i ludzie wokół niego, bo on buduje swój autorytet wokół tego. Tutaj myślę, że jeszcze wiele ciekawych historii przed nami.
Zgadza się. Ja sięgnęłam po źródło, po artykuł Meduzy. Trochę lakonicznie i za pomocą kilku pytań Meduza opisuje zmiany w rosyjskim prawie dotyczące kolejnych ograniczeń działań na agentów. O co dokładnie chodzi? O zakaz reklamowania się na kanałach czy profilach kont osób lub organizacji uznanych za ekstremistyczne i finansowane przez zagraniczne źródła. Tym samym, oprócz tego, że inni agenci nie mogą zarabiać na reklamach, to dodatkowo sami nie mogą korzystać z przywileju reklamy w rosyjskich mediach. Dotąd bez żadnych przeszkód Rosjanie mogli, nazwijmy to, finansować reklamami na agentów, a także składać dobrowolne datki. Wyjątkiem były przypadki na agentów, których rosyjskie władze uznały jednocześnie jako ekstremistyczne i niepożądane. W takim przypadku kara za wsparcie finansowe takich podmiotów wynosiła od 5 do 10 lat, w zależności od tego, jaka łatka została przypięta i jakie potencjalne zagrożenie dla władzy rosyjskiej mogli nieść. I warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że jest tak łatwo przekraczalna granica między finansowaniem na agenta i finansowaniem jego politycznej działalności, a to już sprawa większego kalibru. Pod pojęciem politycznej działalności na agenta może podchodzić według władz praktycznie wszystko, na przykład treści opublikowane w internecie, ripost treści z innych źródeł i tym podobne. Dzisiaj miałam taką przyjemność pooglądania sobie kilku rosyjskich blogerów i na przykład Varlamov zaznacza w swoich materiałach już tak jakby z komentarzem do tych zmian, które się szykują, że na przykład jeśli cytuje się jakiegoś innego blogera, który jest innym agentem, to również może być to uznane jako propagowanie, jako reklama treści tych organizacji. I artykuł przytacza również statystykę, ile dotąd reklamodawcy wydali na reklamę u inagentów i według Roskomnadzoru jest to przynajmniej 133 miliony rubli. A z kolei Zrzeszenie Blogerów i Agencji Reklamowych podaje jeszcze większe kwoty, że dochody tylko trzech znanych blogerów, Jekaterin Szulman, Maksima Kacy, Jurija Dudzia, wyniosły około 222 miliony rubli. Co się stanie z tymi pieniędzmi, które dotąd były przeznaczone na reklamę? Pewnie pewna część środków zostanie przeznaczona na inne cele. Reklamodawcy będą szukać innych sposobów, innych miejsc na reklamę, ale podobno niektórzy wciąż chcą korzystać z możliwości reklamy na tych kanałach i najwyżej regularnie płacić mandaty. A skąd takie założenie? A stąd, że według statystyk audytoria inagentów jest bardzo lojalną grupą docelową. Przy tym jeśli dany reklamodawca dostanie raz mandat i ponownie w tym samym roku naruszy prawo, to grozi mu już nie mandat, a karna odpowiedzialność do 2 lat pozbawienia wolności. I tutaj warto podkreślić, że to prawo nie uderza tylko w samych inagentów, ale również w agencje reklamowe, ponieważ na przykład mogą zawrzeć umowę o współpracy z jakimś blogerem, przygotować materiał reklamowy, wszystko opłacić, a kilka dni później może ta osoba zostać uznana za inagenta i tym samym będzie musiała zostać rozwiązana cała współpraca i te treści automatycznie nie mogą się ukazać w internecie czy w jakimkolwiek innym medium. Zapowiada to duże straty i sporo wysiłków w reorganizacji tego rodzaju współpracy. I jak na to zareagowali internetowi twórcy? I bardzo szybko w odpowiedzi na nowe prawo niektórzy blogerzy zawiesili działanie swoich redakcji, m.in. Katerina Gardziejewa, dziennikarka i autorka projektu Skarży Gardziejewej. Jeszcze inni wezwali swoich odbiorców o wsparcie datkami lub wprowadzili płatne subskrypcje. Ta ustawa niewątpliwie dotknie ponownie te osoby lub organizacje medialne, ponieważ właściwie to było, ta reklama to było w pewien sposób jedyne źródło ich utrzymania, bo przypomnę, że od marca 2022 roku YouTube wstrzymał monetyzację dla Rosji i tym samym blogerzy przestali zarabiać na liczbie wyświetleń. Pojawiają się też słuchy w internecie o tym, że kolejnym krokiem może być zakazanie jakiejkolwiek medialnej działalności na agentów i wspominanie ich działalności, ale autor tego artykułu twierdzi, że to jest niemożliwe. Ja sama myślę, że po części to jest niemożliwe, ale zawsze jest możliwość stopniowego wprowadzenia coraz to nowych zmian, tak jakby w tym momencie nie podobało się to, że inagenci wciąż zarabiają i tak jakby ich dochód jest spory, to zabierzmy im te środki. I przy czym to jest spore ograniczenie, bo ponieważ no w przypadku niektórych jest to jedyne źródło utrzymania, tym samym zatrudniają w redakcjach po kilkanaście, kilkadziesiąt osób, ekspertów, również osoby od montażu i tak dalej, więc przestaje się po prostu to opłacać.
Tak. Taktyka salami na to wszystko wskazuje, że państwo adaptacyjnie traktuje przepisy na temat agentów zagranicznych i tutaj z jakiegoś powodu wprowadza kolejne zapisy, które faktycznie odcinają jedną ze stróżek być może fundamentalnych dla wielu faktycznie blogerów, przede wszystkim jeśli chodzi o internet, bo o tym mówimy przecież, jeśli chodzi o to finansowanie, to może być tak naprawdę główna część środków, które pozwalają utrzymać te redakcje. Bardzo mi przykro jest z powodu tego komunikatu ze strony Kateryny Gardziejewej, jej prace dziennikarskie, w zasadzie no, wykraczały często poza takie klasyczne, standardowe dziennikarstwo. To były bardzo głębokie, interesujące rozmowy z bardzo niebanalnymi gośćmi często i to jeśli faktycznie nastąpi zamknięcie tego projektu ze względu na te nowe przepisy, to będzie to wielka strata dla nas wszystkich, którzy próbują zorientować się w emocjach, w tym, co się dzieje w Rosji, jak to wszystko tam wygląda teraz, ale dla samych Rosjan także na pewno. Jestem przekonany, że bez obaw wiele osób może wciąż korzystać i nie przyznawać się przecież do tego, że oglądają inoagentów, zwłaszcza, że rzeczywiście to jest dzisiaj jakoś tam wszystko możliwe technicznie. A przy tym wszystkim, patrząc na ostatnie wydarzenia związane z choćby z procesem Olega Orłowa, który się zakończył, słuchałem podcastu Meduzy dzisiaj, w którym omawiana jest historia tego obrońcy praw człowieka i jego procesu właśnie tego najnowszego. To jest człowiek, który naprawdę dużą część swojego życia poświęcił na to, żeby prostować kłamstwa państwa rosyjskiego i to nawet nie tego putinowskiego jeszcze, ale nawet jelcynowskiego z czasów pierwszej i drugiej wojny czeczeńskiej. Dzisiaj on akurat trafia za kraty, dzisiaj w sensie metaforycznym, bo ten proces się zakończył w zeszłym tygodniu. Jeśli chodzi o kolonię, realny wyrok, 2 lata, 11 miesięcy. Oleg Orłow dostawał przecież od państwa różnego rodzaju właśnie ostrzeżenia. Można by powiedzieć, że to państwo dzisiejsze, ten Kreml, który dzisiaj koordynuje prace związane z kontrolowaniem społeczeństwa, bo przecież tylko o to i wyłącznie tutaj chodzi, żeby ono się nie wyrywało ze swoich dobrze zajętych, ciepłych pozycji, o ile to tylko możliwe, zwłaszcza przed 17 marca 2024 roku, już niebawem te kolejne wybory Władimira Putina, to eksperci twierdzą, że pewne znaki są jednak dla niektórych rozpoznawalnych publicznie figur wysyłane. I być może ten element, o którym ty powiedziałaś, Magda, zupełnie trafnie, jak mi się wydaje, jest dzisiaj tym faktycznym ostrzeżeniem. Znaczy na przykład, jeśli jeszcze są ludzie tacy jak Katerina Gordiejewa choćby, którzy w Rosji pracują, nie wyjechali, nie opuścili Federacji Rosyjskiej, to może być jedno z ostatnich ostrzeżeń, zanim te przepisy związane z agentami zagranicznymi nie staną się już po prostu bardzo radykalnymi i będą oznaczały faktycznie wyroki, więzienie, izolację. A tymczasem na razie taki komunikat od państwa: nie będziesz zarabiać. Możesz, jeśli chcesz, to możesz dalej prowadzić swoją działalność, ale nie będziesz na niej zarabiać w taki sposób jak do tej pory. Zatem zastanów się jeszcze kilka razy, zanim podejmiesz się rozmowy, nagrywania i tak dalej, czy aby na pewno na tym ci zależy. Być może to chodzi tutaj o to, a nie tak naprawdę jednak jeszcze sięgnięcie po czyjeś finanse, bo być może jest ich wciąż stosunkowo mało, jeśli chodzi o kontekst całego państwa i jakichś tam potrzeb, to może być po prostu mroczne ostrzeżenie, jedno z ostatnich dla agentów, którzy jeszcze mieli twórczą pasję i bardzo ciekawe treści, głównie jednak antyputinowskie, antyreżimowe, przekazywali. Tak sobie też patrzyłem, tak jak i ty przeglądałaś tych blogerów, ja też zerkałem na to, jak pokazywane są jeszcze pewne rzeczy, jak można jeszcze niektóre rzeczy pokazać. Wzruszający bardzo materiał umocowany na stronie Radio Swoboda, oczywiście też agent zagraniczny, organizacja niepożądana w Rosji. Bardzo ciekawy dokument On Gieroj i Jewo Bolszyniet o nie samym Nawalnym i wyłącznie jego śmierci, ale o tym, jak jednak Rosjanie, czego nie widzimy na co dzień, rzeczywiście trudno nam jest to też zrozumieć pewnie, jednak próbują uczcić jego pamięć i robią to dosyć skutecznie. I to moje oglądanie skoncentrowałem bardziej na reprezentantach sił porządkowych, którzy w zasadzie regularnie próbują zablokować jakiekolwiek możliwości uczczenia pamięci Nawalnego, już w zasadzie takich prywatnych prób nawet nie ma. Bardzo ciekawy materiał, serdecznie Państwu polecam, jeśli interesujecie się bardziej tą właśnie polityką wewnętrzną, społeczną, rosyjską, bo on obrazuje bardzo niepokojącą chyba, o ile coś jeszcze może bardziej niepokoić, tendencję, w którą stronę ta Rosja faktycznie za moment się całkowicie stoczy, jeśli chodzi oczywiście o jej zagospodarowanie jakichś emocji społecznych, bo o tym tu mowa. Jeśli mowa jest właśnie akurat o tych kwestiach bezpieczeństwa, to jeszcze jeden tekst, który chcielibyśmy z Państwem omówić za chwileczkę i on będzie miał taki wymiar troszeczkę kontynuacji refleksji z naszego poprzedniego spotkania, kiedy przed mikrofonami siedzieliśmy z Marcinem Strzyżewskim, ale właśnie dzisiaj czytam w polskich mediach takie badanie, że 48% Polek i Polaków spodziewa się ataku Rosji na Polskę w najbliższych latach. Innego zdania jest 41% ankietowanych, a 11% nie ma zdania na ten temat. I to akurat z Interi wyczytałem, to po 2 latach od inwazji Rosji na Ukrainę wciąż mierzymy się z wysokim lękiem, brakiem poczucia bezpieczeństwa i stabilności. No i to prawda chyba faktycznie jest, że takie emocje są w społeczeństwie. W najnowszym badaniu Ipsos na zlecenie TOK FM i OKO.press właśnie, oni pytali Polaków w tej sprawie, czy ich zdaniem Rosja może w najbliższych latach dokonać zbrojnej agresji na Polskę. Odpowiedź zdecydowanie tak zadeklarowało 12% badanych, to może niewiele, a odpowiedź raczej tak to już 36%. To właśnie jest ta liczba 48%, suma deklaracji tak i raczej tak. Raczej nie, to jest 32% ankietowanych, 9% jest zaś przekonana, że do ataku armii Putina czy Rosji na Polskę nie dojdzie. To oznacza z kolei, że 41% pytanych jest sceptyczna wobec wizji agresji na Polskę. No i jeszcze tam jest grupa, która nie ma zdania. Jeśli chodzi zaś o polityczne jeszcze rozłożenie sił, to wprowadzenie cały czas do rosyjskiej części, więc jeśli chodzi o polityczne rozłożenie sił, to jest Prawo i Sprawiedliwość, potencjalni wyborcy tego ugrupowania, to oni najbardziej obawiają się agresji ze strony Rosji, to jest 62% taki odsetek akurat wyborców PiS, z nich odpowiedziało twierdząco na obawę ewentualnego ataku na Polskę, w przypadku Koalicji Obywatelskiej to jest 48%, Nowa Lewica 42%, Trzecia Droga 40%, a w przypadku elektoratu Konfederacji jest to procent 36%. No właśnie, drodzy Państwo, skoro są takie obawy, wydaje się, że one są uzasadnione poniekąd, przynajmniej atmosfera jest taka teraz, to rozumiem też, że wśród respondentów są także kandydaci na prezydentów, burmistrzów, radnych w nadchodzących polskich wyborach lokalnych. I tutaj też chciałbym powiedzieć, że nie chcę, nie mam zamiaru absolutnie kwestionować ani wiedzieć nawet tego, jakie są kwalifikacje tych kandydatów w sprawach obronności, ale za to myślę, że warto byłoby się dowiedzieć, czy oni tymi sprawami jakkolwiek się w ogóle interesują. Na przykład, czy rozumieją powagę sytuacji. Mówię o społecznych emocjach tutaj, prawda? Czy rozumieją powagę sytuacji i to wydaje się przed nadchodzącymi właśnie wyborami samorządowymi w Polsce dość ważne. I jak twierdzi się powszechnie, będziemy na tyle bezpieczni, tak bezpieczni, jak bezpieczne będzie mógł się czuć najsłabszy, najbardziej bezbronny obywatel tego kraju. A o to też mogą przecież dbać, drodzy Państwo, lokalni włodarze na swoim, oczywiście, poziomie kompetencyjnym. Ten wstęp służy mi wprowadzeniu do bardzo ciekawego materiału, na który natrafiłem. To jest rozmowa, drodzy Państwo, z wicemerem stolicy Estonii, czyli Tallina, z panem Władimirem Swietem, który w takim ciekawym formacie Ukraińcy vs. Polityki, czyli Ukraińcy versus Polityki, tego estońskiego medium słynnego Delphi, zaprezentował swoje obserwacje związane właśnie z bezpieczeństwem miejskim, lokalnym, konkretnie właśnie stolicy Estonii, czyli Tallina. I to jest Państwu, powiem tak szczerze, zupełnie otwarcie, tak dobra rozmowa dla mnie osobiście, wicemera Tallina z dziennikarką także ukraińską właśnie, reprezentantką grupy emigracji ukraińskiej, panią Marią Grybinczuk, że warto, naprawdę warto zastanowić się, w jakim sensie i w jakim zakresie można byłoby przenieść taki format na polski grunt. Tu zwracam się do wszystkich potencjalnie słuchających nas, dziennikarzy, rajców miejskich, aktywistów społecznych. To naprawdę ciekawa historia i ważna historia, kiedy właśnie reprezentantka ukraińskiej grupy mniejszościowej dzisiaj w Tallinie, ale ważnej, bo przybyłej tam w wyniku działań wojennych, może także zadawać wicemerowi pytania, może z nim podyskutować. I to jest, wydaje mi się, jeden z pierwszych i ważnych elementów w ogóle, na który tutaj warto zwrócić uwagę. Czyli włączenie również doświadczonych przecież przez wojnę Ukraińców do tej dyskusji lokalnej w Polsce także. Myślę, że to mogłoby się u nas także sprawdzić. Wiem, że mamy wiele trosk związanych z tym sąsiedztwem naszym, ale to jest przecież spora część społeczeństwa, także w Estonii. I to, że oni nie mogą nawet głosować najczęściej w tych wyborach, to nie znaczy, że w jakimś zakresie nie mają mieć możliwości wpływu na kształtowanie lokalnych polityk. Ja mam nadzieję, że w polskich, przynajmniej wielkich miastach, będą mogły dojść do skutku takie debaty, w których kandydaci po prostu odpowiedzą na realne problemy uchodźców i emigrantów, ale także Polaków zaniepokojonych, jak Państwo słyszeli, mocno wciąż zaniepokojeni tym, że możliwy jest konflikt z Rosją. I tu właśnie myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Więc po pierwsze, nadzwyczajna, teraz już przekażę Państwu kilka takich głównych wątków, które mer Tallina, wicemer Tallina wskazał. Po pierwsze, zresztą podobnych do polskiej sytuacji, po pierwsze to, co było nadzwyczajną sytuacją pierwszych tygodni, miesięcy, może nawet miesięcy, tak, od ataku Rosji w 2022 roku na Ukrainę, stało się już jednak pewnego rodzaju nową rzeczywistością. I ta sytuacja nadzwyczajna, ona troszkę przerodziła się w sytuację właśnie zwyczajną i troszkę inaczej o tym bezpieczeństwie można teraz już rozmawiać, właśnie włączywszy do tego dialogu także tych, którzy mogą coś także o tym powiedzieć. Mówił także wicemer o tym, jak ważne są wątki związane z pomocą psychologiczną. I to nie tylko dla uchodźców właśnie, ale także dla często zestresowanych i zaniepokojonych obywateli estońskiej stolicy, którzy w kryzysowym momencie powinni wiedzieć, skąd zaczerpnąć tą pomoc, gdzie się udać. I tutaj mówi wprost pan mer, wicemer Swiet, że jednak nie zdały egzaminu pewne struktury estońskie, bo one po prostu nie były wydolne jeszcze przed wojną, a co dopiero, kiedy ta wojna się zaczęła i napływać zaczęli uchodźcy z Ukrainy. Więc tutaj dużo tej psychologii było. Była także informacja, co i w Polsce może być ciekawe z takiego czysto technicznego punktu widzenia, o schronach bombowych, których, jak powiedział Swiet, Tallinowi po prostu brakuje. Ale brakuje ich, wiadomo, także, myślę, że to nie jest tajemnicą żadną. Straż pożarna pokazuje to na swoich mapach. Wykazał to także niebezpiecznik ostatnio, że brakuje też w Polsce tych właśnie schronów i warto przynajmniej zerknąć, o co w tym wszystkim chodzi być może. Także też apeluję do wszystkich kandydatów na radnych miejskich, na burmistrzów i prezydentów. Tutaj mamy taką definicję MDS-u, czyli miejsca doraźnego schronienia, czyli obiektów, które Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna określa jako te, które pełnią rolę osłony przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak wichury, orkany, trąby powietrzne, a także odrywające się elementy konstrukcji obiektów budowlanych, połamane drzewa. To są rzeczy, które nas i tak mogą spotkać bez jakiejkolwiek zewnętrznej inwazji. Mamy miejsca ukrycia, mamy schrony. Ta klasyfikacja, warto, żeby też obywatele o niej wiedzieli w ogóle, że istnieje, żeby wiedzieli, dokąd ewentualnie pójść. Myślę, że to są tematy, które umykają naszym rozważaniom. Mówiliśmy właśnie o tym bezpieczeństwie. Ono powinno też zejść troszeczkę na poziom bardziej cywilny, a nie taki geostrategiczny, liczenia rakiet, liczenia czołgów i kolejnych inwestycji wojskowych, bo w gruncie rzeczy w polskich miastach, miasteczkach, wsiach, no to my odpowiadać będziemy za to, jak się zachowamy. Czy znamy jakieś procedury medyczne, czy wiemy, gdzie w najbliższym otoczeniu możemy po prostu odnaleźć jakiś agregat prądotwórczy i tak dalej, i tak dalej. No więc bardzo ciekawe też spostrzeżenie i myślę, że to się może akurat dziać w przypadku estońskim. Wizyty różnego rodzaju z pomocą, które są wożone, która jest wożona do Ukrainy, to są także wizyty, które sprawdzają, jak można się nauczyć obronności właśnie od Ukraińców doświadczonych tym dwuletnim pełnoskalowym konfliktem. Na przykład tego, jak zorganizować taką niewidoczną na co dzień w zwykłym pokojowym życiu historię, jak udrażnianie zawalisk, przygotowanie punktów ratunkowych, dostarczanie żywności awaryjne i innych dostarczanie mediów. To są bardzo ciekawe spostrzeżenia. Naprawdę powiem Państwu, że wicemer tutaj zaimponował mi swoją szczerością, ale także kompetencją. W pewnym sensie on wiedział, o czym mówi, a ta rozmowa trwająca niecałe 30 minut, ona nie ma swojej transkrypcji, dlatego tak pokrótce chciałem tutaj Wam przedstawić. I myślę, że to jest naprawdę ważne, abyśmy w obliczu nadchodzących wyborów lokalnych też może to się uda. Nie wiem, czy to jest realistyczne podejście, Magda, nie wiem, jak ty sądzisz, ale zaprosili naszych kandydatów szeroko pojmowanych, mówię o społeczeństwie polskim, do rozmowy o bezpieczeństwie lokalnym, a nie tylko takim generalnym, natowsko-geostrategicznym.
Ja myślę, że to jest bardzo ważny wątek i przede wszystkim i jedną rzeczą, która mi się najbardziej spodobała w tym wywiadzie, to jest i również w kontekście tych naszych samorządów, jest ta kwestia wymiany doświadczeń. I to jest spotkanie się z urzędnikami, spotkanie się z jakimiś logistykami, spotkanie się z osobami, które realnie w Ukrainie zajmują się logistyką różnych rozwiązań obronnych, rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa, jest rzeczą bardzo ważną, bo to jest nie tylko podglądnięcie różnych rozwiązań, ale to jest też nauczenie się na błędach. Myślę, że tak jak i w Ukrainie na początku nie wszystko się udawało, tak po jakimś okresie doświadczeń już ten system jest naprawdę na wysokim poziomie. I jeszcze na jedną rzecz zwróciłam uwagę, ponieważ bardzo mnie zaciekawił takie jedno zdanie, które dotyczy tego, że Estonia wcale nie potrzebuje tych tak zwanych schronów przeciwbombowych, tylko potrzebne są ukrycia. I takie schrony, które mogą być zorganizowane, czy to w parkingu podziemnym, czy to w jakimś innym miejscu. I tak naprawdę świadomość tego, że takie miejsce jest, świadomość tego, że to miejsce jest dostosowane, jest bardzo ważna i istotna.
Tak jest. No, chciałbym, żeby to mogło gdzieś się znaleźć w naszej przestrzeni publicznej, dlatego zgłaszam na podstawie wywiadu, który został znaleziony w Delfi w estońskiej prasie, także rosyjskojęzycznej, bo ten wywiad jest w pełni po rosyjsku. Wicemer, jak i mer Tallina, akurat tego miasta, swobodnie władają przecież językiem rosyjskim. To nie jest nic nadzwyczajnego. Porozumiewają się dzięki temu mówię o wicemerze, z reprezentantką ukraińskiej społeczności, też właśnie w Tallinie już mieszkającej. U nas oczywiście to byłoby bardzo trudne w tym zakresie, zakładam, ale jednak niepokoi mnie ten fakt cały czas i zastanawia mnie, jak można jeszcze próbować włączyć przy tej okazji politycznej, ale bardzo bliskiej ludziom. Wybory lokalne są naprawdę tymi, które nas najbardziej mogą potencjalnie dotyczyć, mówię o tych ludziach, którzy na co dzień się polityką szeroko pojmowaną mniej interesują, to jednak to, jak będzie zorganizowana nasza przestrzeń, ta, która nas otacza w promieniu spaceru z naszym psem albo z dzieckiem, albo po prostu przejściem się do najbliższego sklepu, to powinno być naprawdę wspólną dyskusją, a do tej wspólnej dyskusji warto zaprosić właśnie te diaspory ze wschodu, bo to nie tylko Ukraina, to też Białoruś przecież, to też jakaś grupa Rosjan przebywających w Polsce z całą pewnością. Warto ich włączyć, a tutaj jak czytam właśnie prasę polską, to cały czas mamy wyraźne te podziały, tak wiesz Magda, też podbijane, na pewno znany ci przypadek tragiczny, fatalny ostatnio brutalnego gwałtu i w konsekwencji śmierci pani Elizawiety w Warszawie. Mamy wypadek w Szczecinie, w którym 20 osób było rannych i tutaj też z kolei wytypowane zostały postaci także z narodowości, że wśród nich było 6 osób z Ukrainy. To są rzeczy, które oczywiście są ważne bezpośrednio, personalnie, jeśli chodzi o to pochodzenie dla ofiar, dla bliskich tych ofiar, ale czy ważne są dla społecznego odbioru w Polsce? Ja mam wątpliwości. Próbujmy zobaczyć tą perspektywę bezpieczeństwa właśnie w szerszym kontekście, to przecież są ludzkie sprawy, więc tym bardziej polecam Państwu, jeśli macie 30 minut i wystarczająco dobrze Wam się słucha po rosyjsku, to zapraszam Państwa, jak zwykle link do wszystkich materiałów, o których rozmawialiśmy dzisiaj z Magdą Paciorek, jest do znalezienia w opisie do naszego odcinka podcastu Czytamy po rosyjsku. Magdo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję.
I mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Także Państwu życzymy wszystkiego dobrego, bezpiecznego, dobrego tygodnia. Dziękujemy, do usłyszenia.